moi kochani, chwała Bogu. Myślami Bożymi to jest temat, z którym przyjechałem, ale zanim ten temat rozpocznę, chciałbym kilka takich informacji Wam przekazać. Myślę, że bardzo ważnych jako wprowadzenie do naszego spotkania. Myślę, że będziemy mieli jedną taką sesję wykładową, później możemy mieć też z sobą relacje, rozmowy. Nie uważam, aby ilość wykładów wpływała na jakość naszego życia chrześcijańskiego. Wiecie, od 34 lat jestem nowonarodzonym dzieckiem Bożym. Od 28 lat jestem pastorem. 20 lat pastorem w Janowicach Wielkich, a także ostatnie 8 lat w Legnicy. Wykonywałem i stałem na czele różnych służb w Kościele. Prowadziłem misję krajową, misję Nową Nadzieję, ośrodek w Janowicach. I służba jest czymś dla mnie jakby takim oczywistym. Jest częścią mojego życia. I to taką dużą częścią mojego życia. I kiedy zastanawiałem się nad tutaj naszym spotkaniem, zadałem sobie pytanie, na ile różnego rodzaju konferencje i te wszystkie spotkania, w których słyszałem, jak to należy być zaangażowanym, iść za Panem, włączyć się w różne działania Kościoła, na ile one miały faktycznie wpływ, że ja w te służby się włączałem i w nich byłem zaangażowany. I wiecie, tak zastanawiałem się, wydaje mi się, że nie aż tak bardzo. Nie aż tak bardzo. Wydaje mi się, że pasję, którą człowiek albo ma, albo nie ma w swoim sercu, takimi technicznymi wykładami ani jej się nie rozwinie, ani jej się nie wzbudzi. Natomiast wydaje mi się, że jest coś bardzo istotnego, żebyśmy jako chrześcijanie wrócili do pewnej podstawy, bo wydaje mi się, że to jest podstawa naszego życia chrześcijańskiego i to, czy ono później się rozwija, czy nie, uważam, że ten obszar myśli jest bardzo, bardzo istotny. I pozornie nie będę mówił na temat technicznych rzeczy związanych z zaangażowaniem się w różnych służbach, ale wierzę, że ten wykład zachęci nas do takiej głębszej weryfikacji i takiego większego zastanowienia się, na ile moje myśli są przemienione, na ile pozwalam, aby moje myśli ulegały cały czas przemianie, i na ile ta przemiana wpływa pozytywnie na to, kim jestem i co robię dla Królestwa Bożego. Nie wiem, czy wiecie, ale fraza myśl w Biblii, przynajmniej w przykładzie brytyjskim, występuje 391 razy. A więc można powiedzieć, że Pan Bóg naszym myślom poświęca bardzo dużo czasu. I on pokazuje, że źródło i porażka, źródło sukcesu i porażki w naszym życiu znajdują się w naszych myślach. I moi kochani, chciałbym, żebyśmy teraz skonfrontowali swoje myśli z Bożym Słowem. I rozpocznę od tego fragmentu z Księgi proroka Izajasza. 55 rozdział od 5 do 11 wersetu. W slajdzie podzieliłem je na dwie części i to jest bardzo istotne. Przeczytajmy ten fragment. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze, a myśli moje niż myśli wasze. I kolejny fragment. Okej. Mówi, to jest kontynuacja. gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje się w ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które nie wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Moi kochani, chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że tych kilka wersetów od 5 do 11 tworzą całość. Ja zauważam, że czytając Biblię, często dzielimy to na dwie części i jakby te dwie części nie łączymy sobą. Pierwsza część to jest właśnie ta, bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak drogi moje są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Wiele osób, czytając ten werset, mówi tak. Nic nam do Bożych myśli. Boże myśli są Bożymi myślami, my jesteśmy na ziemi ze swoimi myślami. Boże myśli są wyższe niż nasze myśli, a więc jest to jakby takie dwa zupełnie inne źródła myślenia. Bóg myśli po swojemu, my myślimy po swojemu, Jego myśli są wyższe niż moje myśli i to jest błąd. To jest wielki błąd, dlatego że Bożą wolą, co później zobaczymy, jest to, abyśmy my myśleli Jego myślami. Przemienione serce człowieka wierzącego to jest serce, które myśli myślami Bożymi. Twoje myśli mają być wyższe niż myśli ludzie tego świata. Twoje myśli mają być myślami wyższymi niż myśli ludzi niezbawionych. My mamy myśleć myślami Bożymi. I ten następny werset, ten 10 werset pokazuje, jaki owoc ma być tych... przepraszam, opóźnienie przepacza. I mówi tak, i teraz zobaczcie, rozpoczyna się to słowami gdyż, inaczej mówiąc, ponieważ. Prawda? Jeszcze raz przeczytam ten 8 werset, bo myśli moje to nie myśli wasze, drogi wasze to nie drogi moje, lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze, gdyż, znaczy mówiąc, ponieważ, dlatego też, jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej, i teraz wyliczmy sobie, po pierwsze, zrasza ziemię, po drugie, czyni ją urodzajną, tak iż, po trzecie, porasta roślinnością, daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb. I teraz Bóg mówi, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Więc Bóg posyła swoje słowo jak deszcz i śnieg. Nie wiem, czy zauważyliście, że Biblia bardzo często nasze serce porównuje do ziemi. Pamiętamy to podobieństwo o czworakiej roli, gdzie jedno ziarno spadło na grunt skalisty, inne na drogie, inne między ciernie, a inne znalazło grunt urodzajny. Prawda? To jest porównanie do naszych serc. I Słowo Boże mówi, Pan Bóg mówi, że tak jest z Jego Słowem. On wysyła Słowo do naszego serca, aby to Słowo wykonało pewną pracę. Zobaczcie, co ono, to Słowo, ma zrobić. Zrasza nasze serce. Czyni to serce urodzajnym. Tak, iż porasta roślinnością, daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb. Czyli wykonuje konkretną pracę. Mamy owoc tego. To nie jest tylko przemieniony umysł, ale jeszcze owoc naszego życia, który my dokonujemy. Nie wiem, czy zauważyliście, że w Kościele często mówimy o konieczności wzrastania. Raczej siostry, bo powinniśmy wzrastać w Panu. I nieraz mam takie wrażenie, że my mamy wzrastać dla wzrastania. Celem wzrastania nie jest wzrastanie. Celem wzrastania jest wydanie owocu. Niektórzy chrześcijanie tak długo wzrastają, że kończą swoje życie nie wydając owocu. Bo cały czas są skupieni na tym, żeby wzrastać. Natomiast wzrost ma pewien cel. Celem wzrostu jest wydanie owocu. A więc Słowo Boże, ono zrasza ziemię, czyni ją urodzajną, tak iż. I to jest, i teraz przechodzimy do owocu. Ono czyni, zrasza, czyni urodzajną, a owocem jest, porasta roślinnością, daje się w cyziarno, a jedzącym chleb. I Pan Jezus mówi to o swoim słowie. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Czym jest Boże Słowo? Boże Słowo jest odzwierciedleniem Bożych myśli. Jeżeli ktoś nie myśli, a mówi, to mówimy, że bezmyślnie mówi. Bóg nie mówi do nas bezmyślnie. A więc to, co On mówi, jest bardzo dokładnie przemyślane. I w Bożym Słowie są ukryte Jego myśli. On wyraża swoje myśli poprzez Boże Słowo i pragnie, abyśmy my myśleli myślami Bożymi. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział, 2-3 wiersz. Drugi list do Koryntian w ogóle jest takim szczególnym listem, dlatego że jest to taka mowa obronna apostoła Pawła przed zarzutami, gdzie podważa się jego apostolstwo. I Paweł, widząc stan Koryntian, pisze do nich takie słowa. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. I teraz uwaga, trzeci werset. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. I tutaj Paweł pokazuje, gdzie rozpoczyna się problem w naszym życiu. On zaczyna się w naszych myślach. Problem nie rozpoczął się w momencie, kiedy Ewa zerwała owoc i jadła, ale to nastąpiło prędzej, kiedy ona dopuściła w swoich myślach taką możliwość. Pamiętamy całą tę scenerię na początku w ogrodzie Eden. Bóg tworzy człowieka na obraz swój i podobieństwo swoje. Widząc, że człowiek odczuwa, że jest samotny, daje mu pomoc, tworzy kobietę z jego żebra. Zanim stworzył kobietę, już wtedy Adamowi powiedział coś bardzo ważnego. Mówi tak. Oto daję tobie wszystko. Staje się to twoją własnością. Masz tym cudownie zarządzać. Wszystkiego możesz korzystać, tylko jednej rzeczy robić nie możesz. Po środku ogrodu stoi drzewo poznania dobra i zła. Jeżeli zjesz z niego owoc, umrzesz. Umrzesz ty i potomstwo twoje. Później przychodzi moment, kiedy Bóg stworzył kobietę. Dlatego, że zobaczył, że Adamowi, no, mimo tego całego piękna i doskonałości, było samemu troszeczkę smutno. I pewnego dnia kobieta podchodzi pod to drzewo i przygląda się temu drzewu, a szczególnie tym owocom. I wtedy wiemy, że do niej przychodzi szatan. Myślę, że apostoł Paweł był przekonany, że ta konwersacja odbywała się nie fizycznie, ale na płaszczyźnie duchowej, wewnątrz, czyli myśli. Prawda? Tutaj on w tym trzecim wersecie mówi: obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze, tak jak jej, tak i myśli wasze nie zostały... Przepraszam, rozbieram kazalnicę. Pastorze. Mam przyjaciela, który gdzieś w Afryce głosił i tak czasno, że rozbił kazalnicę. Ja na szczęście tylko rozbieram. I moi kochani, co się dzieje? Kobieta jest przy tym drzewie, przygląda się, podchodzi diabeł i zobaczcie, w jaki sposób odbywa się rozmowa. Diabeł zachęca ją, żeby ona zjadła. Ona mówi nie, ponieważ Bóg powiedział, że gdy zjemy owoc, umrzemy. I wtedy diabeł mówi tak: na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego owoc, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg znający dobro i zło. Wiecie, diabeł dał dwie obietnice. Wiecie, co jest mistrzowskim sposobem kłamstwa? Diabeł jest ojcem kłamstwa. Kłamstwo, czym lepsze kłamstwo, tym bardziej ono z prawdą jest zmieszane. Diabeł nigdy nie posługiwał się takim kłamstwem absurdem. On był zawsze bardzo przebiegły i jego kłamstwo to była prawda z fałszem pomieszana. I pamiętacie, on obiecuje, mówi tak: nie. Po pierwsze, otworzą się wam oczy obojgu. Po drugie, i będziecie jak Bóg znający dobro i zło. I zobaczcie, całe pole to jest umysł kobiety. Co miałoby mnie przekonać o prawdziwości słów szatana? Spojrzała na owoce i wiecie, to co zobaczyła, to ją przekonało o słuszności tego, żeby zjeść. Dlaczego? Bo kiedy spojrzała na drzewo, na owoce, to tam kilka rzeczy zobaczyła. Po pierwsze, że owoce były dobre do jedzenia. Były miłe dla oczu i były godne pożądania dla zdobycia mądrości. Wiecie, jeżeli pożądamy zdobyć mądrość, to nie jest nic złego. Czyli nie zobaczyła w tym owocu niczego negatywnego. Miłe dla oczu, dobre do jedzenia, godne pożądania dla zdobycia mądrości. I co robi? Zobaczcie, pole myśli doprowadza do decyzji. Nie widzę w tym nic złego. Bierze je, daje swojemu mężowi, on też je. I co się dzieje? Wypełnia się obietnica diabła. Zobaczcie, wypełnia się. Następny werset mówi tak: i otworzyły się oczy im obojgu. Prawda? Czy nie taka była obietnica? Otworzą się wam oczy. I Słowo Boże mówi: i otworzyły się oczy im obojgu. Czyli dokładnie to stało się, co diabeł obiecał. Tylko druga część obietnicy. Diabeł powiedział: i będziecie jak Bóg znający dobro i zło. A Słowo Boże mówi: a gdy otworzyły się oczy im obojgu, poznali, że są nadzy. Zupełnie coś innego. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Apostoł Paweł widzi, że problem nie jest w tym, co oni zrobią, bo to już będzie owoc, ale problem zaczyna się w naszych myślach. Nasze myśli są polem, które najbardziej diabeł atakuje w życiu każdego dziecka Bożego. Myśli. myśli jest, to jest obszar, gdzie najwięcej doświadczasz różnego rodzaju ataków i pokus. To myśli czynią, że ktoś w twoich oczach jest ok, a ktoś nie jest ok. To myśli czynią, że spostrzegasz tak świat, a nie inaczej. Jeżeli są dwie osoby, które od, na przykład jest jedna rodzina i są dwie osoby obok, zupełnie różne. Jedna osoba otrzymuje od tej rodziny coś miłego, a druga otrzymuje jakieś słowa napomnienia, element negatywny. Jakże te dwie osoby będą różnie spostrzegały tę rodzinę? Nieraz w kościołach jest tak, ja ostatnio rozmawiałem z dwoma liderami, właściwie nie rozmawiałem, siedziałem z boku i przysłuchiwałem się ich rozmowie i to było niesamowite dla mnie doświadczenie. Oto dwie osoby siedzą i jedna mówi tak, no teraz wakacje, było mało osób. Tak z tyłu staję i jak liczyłem, to w niedzielę tak między 70 a 80 osób. A druga mówi, chyba śnisz. Było zaledwie 30 osób. To, co mówisz, jest proroctwem. I wiecie, oni zaczęli dyskutować na temat zboru i pomyślałem sobie tak, gdyby ktoś nie znał tych ludzi i słuchałby ich rozmowy, to w żaden sposób by nie uwierzył, że oni mówią o jednym i tym samym kościele. Gdzie jest problem? W matematyce? Nie! W naszym spostrzeganiu rzeczywistości, która jest. Jeżeli jesteś zranioną osobą, będziesz wokół siebie budował mury i nikogo tam nie dopuszczał, bojąc się, żebyś znów nie został zraniony. Jeżeli jesteś człowiekiem wolnym, nie ma problemu, żeby wchodzić w relacje z wszystkimi ludźmi. Gdzie jest problem? Nasze myśli. Nasze myśli to obszar niesamowity. Zobaczcie, gdzie jest poczucie winy wynikające z grzechu. W naszych myślach. Jesteś nowonarodzonym dzieckiem Bożym. Przyjąłeś Pana, przyjąłeś oczyszczenie i przychodzi moment, w którym zawaliłeś. Zrobiłeś coś, czego nigdy nie powinieneś zrobić. Zobaczcie, co jest przede wszystkim uderzane. Twoje myśli. Nie ma dla ciebie przebaczenia już. Mogę ci nawet udowodnić Bożym Słowem. Bo jeżeli mamy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma dla nas już przebaczenia, mówi Boże Słowo. To jest tak, jakbyśmy krew przymierza deptali. I nie twórzmy sytuacji, że to nie było świadome. Wiedziałeś, co robisz. Nieraz jeszcze diabeł wykorzystuje inny werset. Każdy grzech będzie odpuszczony człowiekowi, tylko nie grzech przeciwko Duchowi Świętemu. A który grzech nie jest przeciwko Duchowi Świętemu? I wtedy on już ma heja, płaszczyznę. I widzicie, co on potrafi robić? Te dwa wersety wziąć i utrzymywać dziecko w przekonaniu, że dla niego nie ma już przebaczenia. Pytanie, czy nie ma przebaczenia? Oczywiście, że jest. Boże miłosierdzie góruje nad sądem. Kiedy szczerze przychodzisz jako dziecko Boże i mówisz, Ojcze, zawaliłem. On przyjmuje ciebie tak, jakbyś po raz pierwszy przyszedł do Niego.
Alleluja.
Ale diabeł chce utrzymywać nas w przekonaniu, w jakim obszarze naszych myśli. On pragnie utrzymywać nas na obszarze myśli. O, jest super. Mateusz 9 rozdział od 2 i 6 wersetu. Znów zobaczcie, jaki obszar w życiu ludzi nie zafunkcjonował. Oto pewni ludzie przynieśli sparaliżowanego człowieka do Pana Jezusa, aby On go uzdrowił. I czytamy, i oto przynieśli mu sparaliżowanego, leżącego na łożu. A gdy Jezus ujrzał wiarę ich, rzekł do sparaliżowanego, ufaj, synu, odpuszczone są grzechy twoje. A oto niektórzy z uczonych w piśmie pomyśleli sobie. Co pomyśleli? Ten bluźni. A Jezus, przejrzawszy ich myśli, rzekł, dlaczego myślicie źle w sercach swoich? Zobaczcie, ci ludzie wcale nie uważali, że źle myślą. Oni mieli uzasadnienie, aby stwierdzić, że Pan Jezus bluźni. Dlaczego? Dlatego, że oni wiedzieli, tak jak i my dobrze wiemy, że nikt nie może odpuścić człowiekowi grzechów, jak tylko Wszechmogący Bóg. Nikt. Żaden prorok nie może odpuścić tobie grzechów. Żaden nauczyciel nie może odpuścić tobie grzechów, chyba że te, które popełniłeś w stosunku do niego, ale on tobie odpuszczając i tak nie zwalnia cię z odpowiedzialności przed Bogiem za to, co zrobiłeś ja. Dlatego, przepraszam, zejdę teraz na boczny tor. Dlatego jeżeli ktoś ciebie zranił i nosisz w sercu urazę, to nie myśl, właśnie, bo nasze myśli są też utrzymywane, że ta uraza trzyma winowajcę w odpowiedzialności za to, co on zrobił. I kiedy mówimy tak, odpuść mu, to wiecie, gdzie pojawia się w myślach nasz dylemat? Nie! Ja nie zwolnię go z odpowiedzialności za to, co on zrobił. Ale my tego człowieka nie zwalniamy z odpowiedzialności za to, co on zrobił. My uwalniamy swoje serce od urazy i nieprzebaczenia, a więc później od tych wszystkich konsekwencji, które uraza i nieprzebaczenie za sobą pociąga. Dlatego, że on i tak będzie musiał z tego rozliczyć się przed Bogiem. Bo to, że ja mojemu bratu coś ukradłem, a później go przeprosiłem za to, co zrobiłem, to jeszcze mnie nie zwalnia odpowiedzialności przed Bogiem, że muszę przed Nim stanąć i powiedzieć, Boże, przepraszam Cię, że okradłem tego człowieka. To nie jest tak też, że wystarczy powiedzieć, a Boże, przepraszam za to, co zrobiłem, a On niech sobie z tym poradzi jakoś. Nie. Pan Jezus uczy nas, że to musi iść w dwie strony. A więc co się dzieje? Ci ludzie pomyśleli sobie, że On bluźni. Dlaczego? Bo ich sposób myślenia był taki. Tylko Bóg może grzechy odpuszczać. Czyli co oni pokazali swoimi myślami? Że nie wierzą, że Jezus jest Bogiem. Prawda? A więc Jezus jest prorokiem. Pamiętacie, Pan Jezus pewnego dnia uczniów się spytał, za kogo mnie ludzie uważają? Inaczej bym powiedział tak. Co ludzie myślą o mnie, Pan Jezus powiedział? Co oni myślą? Kim jestem? I wtedy oni mówią, jedni myślą, że jesteś prorokiem, inni, że jesteś nauczycielem, inni nawet, że jesteś Eliaszem, który miał przyjść. Wiecie, to, że oni sobie myśleli, to wcale nie znaczy, że tak było. Ale zobaczcie, jak często my o czymś myślimy, jesteśmy przekonani, że skoro tak myślimy, to znaczy, że tak jest. A więc on miał prawo, oni mieli prawo być przekonani o swojej słuszności z takimi nieprzemyślanymi myślami. Dlatego Pan Jezus, zobaczcie, jak zaczyna z nimi rozmawiać. A Jezus, przejrzawszy ich myśli, rzekł, dlaczego myślicie źle w sercach swoich? Co jest złym, że mówicie, on bluźni? Nie, to nie było złe. Zło to było odrzucenie Jezusa Chrystusa jako Syna Boga Żywego. A nie to, że oni pomyśleli sobie, ten bluźni. Bo te myśli, one wypływały z pewnego wewnętrznego przekonania. I tak jak czytamy dalej. O, przepraszam, pojechałem za daleko. O. Cóż bowiem, i Pan Jezus do nich mówi, cóż bowiem jest łatwiej, czy rzecz, odpuszczone są grzechy Twoje, czy rzecz, wstań i chodź. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Boży ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. Kolejna historia dotyczy Piotra. I właśnie to, co już powiedziałem, pewnego dnia Pan Jezus spytał się uczniów, za kogo mnie ludzie uważają. I wtedy oni powiedzieli, jedni za
dobrze, czy do tyłu?
Proszę, nie, widzę, że to tak działa, ale z opóźnieniem. Okej, okay. Widzę, że on tak ruch. Dobra. Kiedy Piotr powiedział, kiedy powiedzieli uczniowie, kim uważa, za kogo uważają Pana Jezusa, Pan Jezus wtedy zadał im pytanie, a za kogo wy uważacie? Pamiętacie, co Piotr odpowiedział? Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. I wtedy Pan powiedział, to nie ciało Ci objawiło, ale Ojciec, który jest w niebie. I później, po tych słowach, Pan Jezus zaczął mówić o swojej śmierci i zmartwychwstaniu. Mówi, że Syn Człowieczy będzie wydany i ukrzyżowany. I kiedy Piotr słucha tych słów, i czytamy w 16 rozdziale w Ewangelii Mateusza 22-23 werset. A Piotr, wziąwszy go na stronę, począł go upominać, mówiąc: miej litość nad sobą, Panie. Nie przyjdzie to na Ciebie. A on, obróciwszy się, rzekł Piotrowi: idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem. Dlaczego? Z powodu myślenia. Bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz myślisz o tym, co ludzkie. Zobaczcie, myślenie myślami bożymi. Czy Piotr coś złego zrobił? Ja myślę, że wiecie, on mógł naprawdę się poczuć po tych słowach Pana Jezusa bardzo zraniony. To on tutaj empatię okazuje. Wiecie, no współczucie. Panie, och, jaka śmierć. To nigdy na Ciebie nie przyjdzie. Wiecie, on tu chce pokazać. Naprawdę, ja Ci, Panie, staniemy za Tobą. Przecież to jest takie straszne. Tutaj w tych słowach wydaje się, że wszystko jest okej. Okay. Że tu jest wszystko dobrze. To jest tak, jakbym, wiecie, rozmawiał z osobą, która znajduje się w jakiejś bardzo trudnej sytuacji, mówi o dramatycznej sytuacji, a ja mu mówię o tym, że wiesz, jakoś tam kiedyś będzie. Będzie inaczej, będzie na pewno dobrze. Ja pamiętam, jak mojej siostry małżeństwo się rozpadło. 6 miesięcy po ślubie. Wiecie, jaka przede wszystkim była pociecha? Wszyscy mówili tak. Jesteś jeszcze młoda, ułożysz sobie życie. Przecież nie przejmuj się, wszystko będzie dobrze. Ale ona nie chciała takiego rozwiązania. Ona chciała uzdrowienia małżeństwa, a nie to. Wiecie, co jest niesamowite? Minęło 40 lat od jej rozwodu. W związku małżeńskim była 6 miesięcy. Została samotną osobą. Po 40 latach, 2 tygodnie temu, jej były mąż z kwiatami zapukał do drzwi i prosił ją o przebaczenie. 40 lat ona nie miała z nim żadnego kontaktu i nie zamieniła jednego słowa. Po 40 latach ten człowiek przyszedł, zapukał do drzwi z bukietem kwiatów jeszcze jej się spyta, przepraszam, czy tu mieszkali państwo tomczyńscy? A o kogo panu chodzi? Chodzi mi, bo była tutaj Barbara Tomczyńska. I tak przygląda się i mówi, Basia, to ty? Gdzie to jest niesamowite. Co doprowadziło tego człowieka do takiego kroku? Wiecie, coś tu było. Coś tu było. Może to wynikało z jakiegoś doświadczenia, poczucia winy. Być może gdzieś się nawrócił. Nie wiem, ale miał wielką potrzebę. To było tutaj. I moja siostra dostała dwa sygnały. Zadzwoniła do mnie i druga moja siostra zadzwoniła do mnie. I moja siostra mówi tak. Uważaj, może coś kombinuję, jeszcze kogoś na ciebie naślę. Może jemu chodzi o mieszkanie, żeby po prostu wziąć. Może nie ma gdzie mieszkać, uważaj. Właśnie mówi, Marek, co ty mówisz? A wie, chwała Bogu, Bóg jest wielki, nie ma nic ważniejszego niż pojednanie z Bogiem i z drugim człowiekiem, kiedy dużo raz ranin się zrobiło. Wiecie, zupełnie zauważyłem, ludzie z moją siostrą zobaczyliśmy tę rzecz, ale jakże zupełnie inne wnioski wyciągnęliśmy. Gdzie te wnioski nastąpiły? Bo tu jest obszar nasze myśli. Jak wyglądają nasze myśli? Jak my poddajemy nasze myśli myślom Bożym? Bo ci, którzy żyją według ciała, jak myślą? Myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, myślą o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała, zamysł to jest pierwotna idea, plan, ale jest to też stan zatopienia się w myślach, zaduma. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Jest to piękny werset Bożego Słowa. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. I ja mam wrażenie, drodzy bracia i drogie siostry, że my coraz częściej żyjemy myśląc według ciała, a nie myśląc według ducha i wydaje nam się, że wszystko jest ok. Ostatnio tak zastanawiałem się, myślę, że to jest takie normalne, gdzie, co my tak naprawdę jako chrześcijanie chcemy, czym chcemy zachęcić ludzi nienawróconych, czym w naszym życiu chcemy zachęcić ich, żeby oni szukali Boga. Co jest zachęcające? Cały problem polega na tym, że nawet dziś my nie tworzymy jakiejś takiej własnej tożsamości. Bardziej upodobniamy się do świata, niż świat upodabnia się do nas. Mówią, wow, ci ludzie mają coś więcej niż ja mam. Ja chcę być jak oni. Raczej odwrotnie szukamy sytuacji, w której nie, będziemy jak oni. Niech oni nas zrozumieją. Jak zrozumieją? Kiedy zrezygnujemy ze swojej tożsamości, a będziemy bardzo podobni do nich. Tak jak stajemy się podobni do nich, to pytam się, co my mamy im do zaproponowania. Inny kościół. Wiecie, pod tym względem my jesteśmy tak nieatrakcyjni, bo pomyślcie sobie, piękna katedra budowana w średniowieczu. Wiecie, jeżeli masz troszkę takiej duszy artystycznej, to jest naprawdę coś, co można podziwiać. Ja ostatnio do naszego ewangelickiej katedry sobie wszedłem, nawet wernisaż był na ulicy, te wszystkie piękne były te, tam są te piękne ze szkła.
Witraże,
które pokazują historię Legnicy, pokazują historię życia Marcina Lutra, jak Henryk Pobożny znaleziono jego ciało bez głowy. Wiecie, to jest bajka. A jak ludzie tu wejdą, to na co mi tu mają popatrzeć? Nawet nie ma na co popatrzeć. A co my im możemy dać? No tak naprawdę, przecież właśnie, Co my im dajemy? Wiecie, dlaczego tak mało dajemy? Dlatego, że nasze myślenie jest bardzo często nieprzemienione i my myślimy myślami tego świata. Robimy interesy według zasad, które obowiązują na tym świecie. Niedawno pewna siostra, zaprosiłem ją na wykłady na temat finansów. Jest taka instytucja, czy stowarzyszenie Crown się nazywa, to jest chrześcijańska, która ma na celu uczyć ludzi Bożych zasad zawiadywania finansami. To jest niesamowite, dlatego że Bóg w swoim słowie nie omija problemu związanych z naszym życiem ekonomicznym. I ekonomia Boża, według zasad Bożych, może przynieść błogosławieństwo temu, który tę Bożą ekonomię będzie wprowadzał w swoje życie. I teraz ona mówi o tych zasadach, a później na grupach rozmawiamy o tym i wiecie, co mnie najbardziej zaskakiwało? Że na grupach ludzie w ogóle nie mówili o tym, co ona mówiła, tylko mówili, ile to należy na Kościół dawać pieniędzy. Ja mówię, posłuchajcie, my mamy mówić to, co ona mówi na temat zarządzania finansami, a wy co usłyszeliście? No jak w Kościele o pieniądzach, to znaczy, że trzeba dawać. I ktoś mówi, no właśnie, bo pastorze, jak to jest z tą dziesięciną? Ja mówię, a czy na kazaniu chociaż ktoś wspomniał o dziesięcinie? Czy w ogóle ktoś wspomniał o ofiarności w Kościele? Czy to kazanie w ogóle miało jakikolwiek temat związany z ofiarnością? Nie! Ten temat mówił, jak mogę zarządzać swoimi finansami, aby doświadczyć powodzenia materialnego na podstawie zasad, które są opisane w Biblii. Jak ktoś powiedział, 2400, w podstawie na temat myśli Biblia mówi 391 razy fraza myśl, a na temat finansów 2400 i coś razy. To jest niesamowite. My chyba nawet tego nie zauważamy. Wiecie, gdzie powstawał kapitalizm? W Szwajcarii. A wiecie, kto go tworzył? Kościół. Chrześcijanie. Wprowadzając biblijne zasady w swoje życie. To zostało później oczywiście zeświadczone i zdeformowane. Ale to był początek. Przepraszam, nie w Szwajcarii, w Holandii. W Holandii, przepraszam. Holandii, w Szwajcarii. To jest niesamowite, jak nasze myśli dziś wyglądają według tego obszaru. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że pastor pragnie, żebyśmy jako liderzy, bo rozumiem, że to są osoby, które są, chcą się zaangażować w coś, żebyśmy tak punktowo nie patrzyli, co ja mogę zrobić, ale żebyśmy zaczęli przemieniać nasze myśli względem naszego zaangażowania w Królestwo Boże. To jest coś więcej niż tylko wykonanie jakiejś czynności, żeby mieć poczucie, że zrobiłem coś dla Kościoła. I kolejny fragment, list do Kolosa. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, i teraz zobaczcie, co mają robić ci, co są wzbudzeni z Chrystusem. Myślę, że wy wszyscy jesteście, to nie jest spotkanie ewangelizacyjne, więc to dotyczy tak mnie, jak i każdego z was. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukają, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze myślicie. Nie o tym, co na ziemi. My na ziemi żyjemy według zasad, które płyną z góry. Tak powinno być. Czyż w modlitwie pańskiej nie modlimy się słowami bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi? Wydaje mi się, że nieraz są to tylko słowa. Żeby to w jakikolwiek sposób przełożone zostało na moje życie, ja muszę zadać pytanie i w Biblii znaleźć odpowiedź, jaka jest wola w niebie w stosunku do tej do tej sytuacji. Jaką wolę Bóg w niebie ma dla mojego życia tu na ziemi. Bądź wola Twoja. My dzisiaj tak konsumpcyjnie żyjemy, że nieraz uczciwiej byłoby się pomodlić słowami: bądź wola moja, jako w niebie, tak i na ziemi. Nie macie wrażenia, że bardzo często tak oczekujemy, że raczej nie myślimy o tym, co On chce, ale co my chcemy i żeby On to zrealizował, opierając się o fragmenty Bożego Słowa, bo Bóg jest dobrym Ojcem i pragnie zaspokajać swoje potrzeby, co też jest prawdą, ale On pragnie zaspokajać nasze potrzeby według woli, która jest w niebie, a nie którą my na ziemi sobie wytwarzamy. To jest bardzo ważne. To są zasady, które później przenosimy na płaszczyznę naszej służby. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Kolejny obszar, to może dalej przejdziemy, dotyczy naszej duchowej walki. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, i znów, zobaczcie, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej, nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Ta druga część, zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Dwie rzeczy. Pierwsza to jest ta, której bardzo nie lubię. Nie lubię tego słowa, zmuszamy wszelką myśl. I co to znaczy zmuszamy? Robimy troszeczkę coś wbrew swojej woli. Ja nie muszę zmuszać się do rzeczy, które sprawiają mi przyjemność. Ja nie muszę zmuszać się, żeby wyznawać mojej żonie miłość. Ja ją tak kocham i mi przynosi to taką frajdę, że robię to bardzo często i jest to naprawdę fajne. Zmuszamy, to znaczy robię coś na siłę. Zmuszam. Robię coś na siłę, a więc muszę się przemóc. Zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. I to z jednej strony tak bardzo barwnie, fajno brzmi, natomiast w praktyce musimy sobie zadać pytanie, co to znaczy w posłuszeństwo Chrystusowi? No bo teraz tak, teraz co ja mam sobie wymyśleć, co Pan Jezus oczekuje i w posłuszeństwo to, co sobie wymyśliłem, teraz mam wszelką myśl poddać? Nie. Na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Bogiem było to Słowo. Wszystko przez Nie powstało, bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a Słowo ciałem się stało. Mówiąc w posłuszeństwo Chrystusowi, mówimy w posłuszeństwo Bożemu Słowu. I to jest trudne. Dlaczego zmuszamy się? No bo mamy sytuację. Mam wroga, który wiele krzywdy mi robi. I mam zamiar iść według sprawiedliwej zasady biblijnej oko za oko, ząb za ząb. A że jestem chrześcijaninem, to wolałbym iść dwa zęby za ząb. Prawda? Nie macie wrażenia, że my chrześcijanie to raczej tak ząb za ząb to jest takie trochę za mało, że to tak dwa zęby za ząb. Ale co mówi Słowo Boże? Miłuj i przebaczaj. Czyli zrób coś wbrew temu, co wszystkie emocje tobie mówią. Zostałeś zraniony. Jak można przebaczyć temu, który mi krzywdę zrobił? Teoretycznie to ładnie brzmi. Ale spróbujmy to zrobić praktycznie. Niedawno rozmawiałem z człowiekiem, który niesamowicie został zraniony. Ma urazy i nieprzebaczenie w swoim sercu. Ale stara się żyć tak, jakby nie było problemu. I ja mówię, posłuchaj, przebacz jemu. I nagle ta osoba się denerwuje. Już dawno mu przebaczyłam! Ja już nie mam. Jeżeli to jest oznaka przebaczenia, nagle takie, wiecie, histeryczne, ale raczej tu histeryczne strony współczucia, zachowane z krzykiem, ja już dawno mu przebaczyłem, czy dawno mu przebaczyłam, to okazuje się, że tam nie ma żadnego przebaczenia. Poprawna wypowiedź. I dlatego nieraz musimy zmusić się do zrobienia czegoś, co jest wbrew naszej ludzkiej woli. Nie możemy w tym momencie postępować według ciała, a według ducha. Kiedyś opowiadałem o tym, jak nam dziecko zmarło. I chciałbym tylko ten element tego, co w naszych sercach się działo. Ja wtedy praktycznie doświadczyłem, co to jest zamysł ciała i co to jest zamysł ducha. Zamysł ciała. Kiedy umiera tobie dziecko, nie jesteś w stanie tego zrozumieć i wszystko w tobie działa, żeby tego nie zaakceptować. Więc co zamysł ciała wywołuje? Boże, za co? Co my zrobiliśmy? Co to dziecko jest winne? Komu ono krzywdę zrobiło? Za co ty to uczyniłeś nam? To jest zamysł ciała. Czy on jest uzasadniony? Oczywiście, że jest. Ja myślę, że kiedy widzisz człowieka, który w ten sposób mówi, nie lejesz go czymś i nie mówisz, jak ty możesz tak mówić, człowieku? Nie, raczej stajemy przy nim, utożsamiamy się z nim. I mówimy, rozumiem, cierpisz. Słowa wypowiadane przez ból. Ale wiecie, jeżeli nie nastąpi wejście w myślenie myślami Bożymi, to to może później przerodzić się w niewiarę albo takie elementy jak depresja. To może niesamowite na przyszłość konsekwencje, brak zaufania Bogu. Ktoś inny będzie w problemie, nie będzie w stanie się pomodlić, bo ty tyle się modliłeś i co? I dziecko zmarło. A przecież modliłeś się od momentu, kiedy, tak było w naszym przypadku, od momentu, kiedy dowiedzieliśmy się, że Ewa jest w ciąży. Ojej, to każdego dnia błogosławiliśmy i modliliśmy się to dziecko. Więc to było niesamowite. Zamysł ciała, ból, gorycz, niechęć. I teraz zmuszamy wszelką myśl w posłuszeństwo Chrystusowi. A zamysł ducha? Co zamysł ducha mówi? Zamysł ducha to życie. Życie mówi, że to dziecko żyje. Ono jest u Pana. Pamiętacie historię Dawida? Kiedy Bóg powiedział, że z powodu grzechu zabierze mu dziecko, które się urodzi. Pamiętacie, jaka reakcja była Dawida, kiedy dziecko zachorowało? On zaczął pościć, modlić się. Naprawdę słudzy obawiali się o jego stan zdrowia, widząc jego zaangażowanie w walce o to dziecko i nagle dowiadują się, dziecko umarło. Jak powiedzieć królowi, skoro on tak walczy? Jak teraz się dowie, że nie żyje, to co będzie? I kiedy król popatrzył na nich i zobaczył, że coś się stało, mówi, powiedzcie, dziecko nie żyje, a oni mówią, tak, nie żyje. I nagle król wstaje, ubiera się, umywa ręce, mówi, dajcie mi jeść. A oni, wiecie, calidzicy, co jest grane? Król, czegoś innego oczekiwaliśmy. A król mówi, spokojnie, no, póki co walczyłem, mówię, Bóg jest miłosierny, może się zlituje. Ale teraz to nie ono wróci do mnie, ale ja pójdę do niego. Ciało mówi tak, no dobrze, Bóg ukarał Dawida, ale co to dziecko było winne, że umarło? Nie, to dziecko dostało najpiękniejszą nagrodę, jaką może dostać dziecko. Idzie od razu do nieba, bez skażenia, które jest na ziemi. Bóg to dziecko zabrał do siebie. Rozumiecie? Bóg nagle dał mi spojrzeć
z perspektywy nieba na sytuację i zrozumiałem, że moje dziecko dzisiaj jest w lepszym miejscu niż trójka pozostałych dzieci, które są na ziemi, bo ono jest w niebie.
A przecież niebo jest to miejsce, do którego ja dążę. Mówię do ojczyzny w niebie mam... Jak my potrafimy to śpiewać? Ojczyznę niebiańską, tam ja mam pałac, prawda? Tu jestem przechodnią, pod głową głaz, wiecie? Wow, tam to jest to! Jak kiedyś w takim dużym kościele zadałem pytanie, gdzie jest lepiej, w niebie czy na ziemi? Wszyscy powiedzieli, w niebie! A ja mówię, a dlaczego tak się trzymacie kurczę po ziemi? Właśnie, to jest perspektywa. Dlaczego Mahali Jackson, to była piosenkarka gospel, która śpiewała prezydentowi, była nawróconą osobą. Ona jak na pewnym konkursie pieśni śpiewała pieśń o chrzcie, to komisja, która badała ci jak oni, sędziowie, którzy mieli ją ocenić. W polskim radiu ta informacja była i to jeszcze za komuny, posłuchajcie, chyba Gaszyński Marek, czy ktoś z nich mówi, że w tym momencie coś niesamowitego się stało. Kiedy Mahalia Jackson wyszła na podium, były potężne chmury i deszcz, chciano ten konkurs przerwać. Kiedy ona wyszła na podium, nagle chmury się rozstąpiły i słońce zaczęło świecić. Jak zaczęła śpiewać o chrzcie, mówi to tak, wszyscy byli przekonani, że gdyby ona zeszła ze sceny, poszła nad rzekę, to wszyscy by poszli za nią i się ochrzcili. Ale co jest ciekawe, ta kobieta tęskniła za dniem, kiedy odejdzie do wieczności, bo tak bardzo chciała być twarzą w twarz z Jezusem Chrystusem. I wielu ludzi nie potrafiło tego rozumieć. To ja, ona śmierci chciała? Pamiętacie apostoła Pawła? Jeżeli miałbym wybrać między życiem a śmiercią, to wybrałbym, i teraz robię na wszystkich wrażenie, śmierć. Czy Paweł to mówił, żeby zrobił na ludziach wrażenie? Przecież on na nikim nie chciał zrobić wrażenia. On podzielił się tym, co było w sercu jego. Tak, wybrałbym śmierć, dlatego że wtedy już bym był twarzą w twarz z Chrystusem. To jest myślenie według ducha. Jak wygląda nasz umysł? I może jeszcze jako przykład jedna rzecz, to przeskoczymy. To jest właśnie, o! Lubię tę historię Naamana. Naaman, dowódca wojsk Aramu. Znamienity mąż, któremu Bóg błogosławił, ale mimo, że był tak znamienity, nabawił się trądu. I oto dziewczynka, która była uprowadzona przez wojska Naamana, służyła w jego domu i ona powiedziała, o, gdyby to mój pan spotkał się z prorokiem, który jest w Izraelu, to wnet by go uzdrowił. I wtedy zaczęła się droga do tego proroka, list króla Aramu do króla izraelskiego, aby ten wyleczył z trądu tego Naamana. Król izraelski rozdarł szaty, mówi, co to ja Bogiem jestem, chyba facet zaczepki ze mną szuka. Wiecie, jest trudna sytuacja, aż wreszcie dochodzi do tego momentu, kiedy on idzie do proroka. I teraz tak, Naaman idzie do proroka, staje przed drzwiami z całym orszakiem, wiecie, to jest dowódca wojsk Aramu, to jest ktoś ważny. Tutaj raczej teraz powinna jakaś świta wyjść, go wprowadzić. To wszystko powinno mieć też pewną etykietę. On czeka przed tym domem, a tutaj okazuje się, że nawet Elizeusz nie wyszedł, sługę wysłał. I sługa wychodzi i mówi tak, wiecie, tak, to było takie ciekawe. To mniej więcej było tak. Witaj, dostojny gościu. Już ci mówię, co ma zrobić. Masz pójść na Bjorna i 7 razy się zanurzyć i będziesz uzdrowiony. Audiencja skończona. teraz reakcja Naamana. Na to Naaman oburzył się i odchodząc, czyli zrezygnował z tego wszystkiego, czytamy, na to Naaman oburzył się i odchodząc powiedział: oto myślałem... Właśnie, zobaczcie, gdzie jest problem Naamana. Widzicie problem Naamana? Oto myślałem sobie... On już wszystko miał przygotowane. On wiedział, jak ma to wyglądać. Oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Naaman przynajmniej jeden raz był na zielonoświątkowym nabożeństwie. Wiecie, no jakbym słyszał człowieka z nabożeństw zielonoświątkowych. Pamiętacie? Jutro może tak będzie. No to bracia, na koniec, teraz powstańmy, pochylmy głowy, kto z was pragnie odejrzeć Jezusowi, a ktoś może potrzebuje uzdrowienia, zapraszam do przodu, razem z pastorem będziemy się modlić, będziemy nakładać ręce, błogosławić, jak na zielonoświątkowym nabożeństwie. Oto myślałem sobie, że będzie tak, jak powinno być. Oto myślałem sobie, że będzie tak, jak zawsze było. Oto myślałem sobie, że wyjdzie, i zobaczcie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. I z takim żalem mówi. Czy rzeki damasceńskie, Abana i Parpar, nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem w nich się obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł pałając gniewem. Zobaczcie, odwrócił się i odszedł pałając gniewem. Dzięki Bogu za to, że miał super sługi. Bo co by się stało, gdyby na tym się skończyło? Umarłby na trąd. Z pretensją, co to za Bóg w tym Izraelu jest. Czytamy: lecz słudzy jego przystąpili do niego i przemówili tak: ojcze, gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział: obmyj się, a będziesz czysty. Dzięki Bogu za serce Naamana, że ten gość nie był na tyle zadufany, że nie powiedział: tu jakiś sługa mi nie będzie mówił, co ja mam robić. Nie masz nieraz wrażenia, że w kościele tak jest? A co ty będziesz mi tu gadał, co ja mam robić? A kim ty tu jesteś? Zobaczcie, kto to nie Naaman radzi słudze, ale to sługa radzi Naamanowi. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie 7 razy według słowa męża Bożego, a wtedy jego ciało stało się znowu czyste, jak ciało małego dziecięcia. Zobaczcie, gdzie był problem Naamana. Oto myślałem sobie. Oto myślałem sobie. Wczoraj wieczorem moja żona mówi: chodź Marku, zobaczysz coś fajnego na internecie, na Facebooku. Z 91 albo 2 roku ewangelizacja w Lubaniu Śląskim. To był wreszcie, przepraszam, widziałeś to. Tam byłaś chyba.
93.
Była.
Poznałem tam dużo znajomych osób. Ale Lubań organizował. Pamiętam jeszcze, jeden z pastorów Lubania, Karol Staniec, grał tam na instrumentach klawiszowych. Henryk Rozbicki. Jest jakaś historia. I tak pomyślałem sobie, Boże, pamiętam, bo to chyba też był mój taki pierwszy kontakt z Lubaniem. I pamiętam, kiedy przyjeżdżałem do tego zboru. Pamiętam,
Bóg dawał mi słowo do tego kościoła. To były dobre słowa. Bóg jest zawsze dobrym Bogiem. Jego myśli o nas są dobre. I wiecie, kiedy dzisiaj patrzę, tak sobie mówię, Boże, może Ty nie o innym zborze mówiłeś, bo tam było coś o pomnożeniu, o wielkim kościele, kościele wpływu. Czy Ty się pomyliłeś? Wczoraj, myślę, że to nie był przypadek, że akurat wczoraj obejrzałem sobie ten film i mogłem też tak powiedzieć, Boże, jak to jest? I wiecie, co Pan Bóg odpowiedział? Jest dokładnie tak, jak Ci powiedziałem. Jest dokładnie tak, jak Tobie powiedziałem. Ale wszystko, co czynię, czynię we właściwym czasie. To nie jest czas, który my ustalamy, ale to jest czas ustalony przez Boga. Dlatego idź tam i pokaż, jaki bardzo ważny wpływ mają ich myśli na codzienne ich życie i wpływ na to miasto i na ludzi, którzy żyją wokół nich. I chociaż mógłbym Wam kilka godzin wykładów na temat, w co możesz się zaangażować w kościele, jak możesz to robić, wygłosić, albo powiedział, to nie ma być tematem Twojej usługi. Wróćmy do naszych myśli. Zweryfikujmy nasze myśli z myślami Bożymi. Spytaj się Pana, Boże, czy to jest miejsce, w którym jestem? Mówię tutaj o Twoim miejscu w Kościele. Czy to jest to miejsce, które Ty dla mnie przygotowałeś i ja mam to robić, co w tej chwili robię, z takim skutkiem, jakim skutkiem to robię? Myślę, że Pan Bóg pragnie dokonać pewnego odnowienia. On dokonuje tego w tej chwili we mnie. Jestem 28 lat pastorem, a Bóg w ostatnim czasie mówi do mnie, Ty dopiero zaczynasz wchodzić w służbę. I na co zwrócił moją uwagę? Na moje myśli. I powiedział, synu, zacznij myśleć myślami moimi. Skończ myśleć według swojej woli, a zacznij chodzić w mojej woli. To jest Jego wola dla mnie. Chciałbym pomodlić się o Was, pobłogosławić przez chwilę. Boże, ja tak bardzo dziękuję Tobie. Bóg pokazuje mi obraz. Chciałbym ten obraz skierować do Was wszystkich, chociaż on mocno jest związany z pastorem i jego małżonką. Bo pokazuje mi taki piękny powóz. I od razu pokazuje mi, że ten powóz to jest ta społeczność. I tak jak każdy powóz musi mieć zaprzęg. I w tym zaprzęgu zobaczyłem Was dwoje. Ale co jakiś czas Bóg do tego zaprzęgu dołącza kolejne osoby. Ja wiem, że nikt nie lubi, kiedy ktoś go do konia przyrównuje. Ale wiecie, to mniej więcej tak wygląda. I Bóg mówi, odczuwacie teraz osamotnienie. Macie poczucie, jakbyście w dużym stopniu sami ciągnęli ten wóz. Ale ja już zacząłem wzbudzać w sercach tych, którzy są wokół was, pragnienie, aby do tego zaprzęgu dołączyć. I czym więcej będzie osób w tym zaprzęgu, tym lżej, szybciej i dalej będzie można dojść. Ten potężny powóz, widzę, jedna rzecz jest taką charakterystyczną rzeczą w tym powozie, to jest to, że tam jest niesamowita radość. Radość. Jedna z cech Królestwa Bożego to radość w Duchu Świętym. To jest ta radość, która jest niezależna od sytuacji, w której się znajdujesz. I ta radość będzie przyciągała wiele osób. Dla nich będzie to niesamowite, że idziesz tak samo do pracy, wykonujesz te same rzeczy, przechodzisz przez podobne problemy, ale w sobie masz coś, co jest ich deficytem. Radość w Duchu Świętym. Ten powóz jest piękny i doskonały, a ten zaprzęg jest coraz liczniejszy. Panie, ja tak bardzo dziękuję Ci za tę społeczność. Dziękuję Ci za pastora Andrzeja, za jego żonę, za tych, których stawiasz przy nim w tym zaprzęgu, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że Ty też pragniesz wyznaczać cele. Pragniesz, aby ten zaprzęg szedł do przodu. Od jednego do następnego celu, który Ty będziesz stawiał. I w czasie takiej podróży z jednego do drugiego miejsca ten powóz będzie coraz obfitszy. Coraz więcej będzie ludzi wypełniało ten powóz. Czym więcej ludzi będzie wypełniało, tym ten powóz będzie cięższy. Ale tego ciężaru nie będzie odczucia tego ciężaru, dlatego że do tego zaprzęgu coraz to nowe osoby będą dołączać. Panie, dziękuję Ci, że tak wyraźnie widzę ten obraz, w którym mogę w tej chwili dzielić się z moimi siostrami i moimi braćmi. Panie, wierzę też, że to, co wczoraj oglądałem, przypominało mi wiele lat temu rzeczy, że tak naprawdę Ty chciałeś pokazać, że jak śnieg i deszcz spada z nieba i już z powrotem nie wraca, ale wykonuje swoją pracę. Tak wierzę, że to wszystko, co przez lata było siane, zaowocuje potężnym owocem. Owocem chwały i uwielbienia, owocem wpływu. Panie Jezu, dziękuję Ci. Ja proszę, aby myśli każdej osoby na tym miejscu nie poddały się ograniczeniu ciała. Niech te myśli zostaną uwolnione do tego, aby
aby doświadczać, dosłownie sprowadzać wolę niebiańską tutaj na ziemię. Tak jak modlimy się, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i w życiu każdej osoby, która w tym miejscu przebywa. Panie, dziękuję Ci. Dziękuję Ci za najstarsze osoby w tym miejscu i dziękuję Ci za najmłodsze osoby w tym miejscu. Ty jesteś Bogiem wszystkich pokoleń. I dziękuję Ci, Panie, że na tym powozie nie będzie brakowało żadnego pokolenia. I ten powóz nie będzie podzielony na miejsca dla młodych ludzi, starszych ludzi, ale oni wszyscy będą razem. Panie, bądź wola Twoja, jaka jest w niebie. A tam nie ma procesu się starzenia. Dlatego, Panie, daj, aby starsi coraz bardziej doświadczali odnowienia ducha, a młodzi, aby doświadczali coraz bardziej dojrzałości ducha. Panie, dziękuję Tobie. Dziękuję Ci, Panie, za odnowienie, z którym przychodzisz, które rozpoczyna się od naszych myśli. Niech Duch Twój Święty, niech Duch Twój Święty teraz wypełnia każde serce. Mów, Panie, do każdego serca. Mów. Mów. Chciałbym, żebyście przez chwilę mieli zamknięte oczy. Mam wrażenie, może jest to tylko moje wrażenie, a może nie, że Bóg pragnie teraz niektórym z Was dawać obrazy. Jeżeli zobaczysz jakiś obraz w sercu swoim, krótko opowiedz ten obraz. Być może jest to proroczy obraz tego, co Bóg pragnie czynić. Bądźmy otwarci teraz na działanie Ducha Świętego.